Pokój i dobro, Maryja.
Maryja.
Witają się z Państwem Olga.
Piotr.
Dziś będzie modlitwa o trzęsienie ziemi, modlitewne trzęsienie ziemi. Zaczniemy oczywiście od modlitwy. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość. Zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Święty Franciszku,
módl się za nami. Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szatę i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła. Wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył w Bogu.
To czytanie z Dziejów Apostolskich ma chyba wszystko. Dla mnie to jest takie ogromne zaskoczenie, czy właściwie jedyna nauka, która mi z tego płynie, to taka, że w sumie modlitwa to wolność, że możesz sobie wyprosić modlitwą trzęsienie ziemi w więzieniu, skuć kajdany i czuć się wolnym, jeszcze przy okazji nawrócić strażników i wszystkich dookoła. Ogromny cud, ogromna wolność.
Tak, bardzo to mnie poruszyło, co powiedziałeś, że modlitwa to wolność, bo nie pierwszy raz słyszę to słowo, ale pierwszy raz jakby słyszę ten klucz, nie? Że modlitwa była tym kluczem do kajdanów, kluczem do celi, kluczem, który otworzył jakby drzwi więzienia właśnie, nie? I oni mogli wyjść na wolność, tak. I myślę, że tym, tą modlitwą, która była tym kluczem w tym przypadku, to było uwielbienie Boga i to też mnie bardzo w tym słowie porusza, że Biblia, kiedy mówi o północy, to możemy się domyślić, że to jest czarna, ciemna noc. Nie?
Jeszcze tam, w najdalszym lochu, najgłębiej położonym.
I jeszcze w dybach dla bezpieczeństwa. Jakby, nie? Tak. I Paweł Sylas tam w takim właśnie miejscu o takiej porze modlą się, śpiewając hymny Bogu. I niesamowicie mnie to jakoś porusza, że uwielbienie to jest taka modlitwa, gdzie oni się nie koncentrowali ani na porze nocy, ani na lochu, w którym się znajdowali, ani na dybach, którymi mieli nogi zakute, tylko w tych warunkach, możemy powiedzieć, średnio komfortowych, oni byli skoncentrowani na Bogu, a pragnienie, które mieli w sercu i które wyrażali poprzez modlitwę, to nie była ucieczka z więzienia, to nie było pragnienie zmiany okoliczności, tylko to było uwielbienie Boga.
W tamtym konkretnym momencie,
najtrudniejszym. W tamtym konkretnym momencie, nie?
I to jeszcze też tak naprawdę nie z intencją jakąś, nie wiem, Panie, błagamy Cię, uwolnij nas. Tylko jakby czuć z tego, że oni czuli się wolni, nie? Że oni i tak dziękowali za to w tym miejscu, w którym są, jakby właśnie z taką nadzieją, no cierpimy w imię Jezusa Chrystusa. No więc, no żaden problem, nie? Tutaj i teraz będziemy uwielbiać Pana. To mi się też nieodłącznie kojarzy jakby z postacią rzeczywiście świętego Maksymiliana i jakby też nie umiem teraz rozerwać sobie tego obrazu, że faktycznie no tak jak on, nie? Też w celi i w celi śmierci, czy w celi, w której się znajdował z innymi więźniami, gdzie też jakby takiej ogromnej nadziei właśnie w miejscu, gdzie nie ma nadziei. Też pod kątem tego, co powiedziałeś o tej ciemności, to właśnie znowu taka dwoistość i metafora Pisma Świętego, kiedy zszedł strażnik, wtedy, kiedy już po tym trzęsieniu ziemi, zażądał światła. Jakby pierwsze, czego tam zapragnął, wchodząc do tego lochu, zażądał światła. No, wiemy, że Bóg jest światłością. Mhm. I to też jakby taki moment może jego nawrócenia, że przeszedł jakby z tego właśnie ciemnego lochu, zażądał światła, że tego, który rozświecił ciemności i to nie tylko tego lochu, tylko jednak całego życia.
Niesamowite to jest tak, że jest w więzieniu dwóch gości, którzy uwielbiają Boga.
Reszta siedzi i się przepatruje.
A reszta tak naprawdę siedzi i się przysłuchuje, strażnik siedzi i pilnuje, a tak naprawdę wszyscy zostają uwolnieni. Nie? I to jest niesamowite. Ja mam takie poczucie, że też jakby Pan Bóg chciał nam powiedzieć, jak ogromna moc jest w modlitwie uwielbienia. Jakby nam chciał powiedzieć, słuchajcie, zatroszcie się o mnie w swoim życiu, to ja się zatroszczę o wasze życie. Jakby, nie? Że to jest tak, że mówi się tak, czy ci, którzy gdzieś zanurzają się w tą modlitwę uwielbienia, mówią, że to jest taka forma modlitwy, gdzie niebo schodzi na ziemię, że to jest my koncentrując się na Bogu, jakby opowiadając Mu w tej modlitwie uwielbienia, nie o naszych problemach, pragnieniach, nie przepraszając, tylko po prostu opowiadając Mu o tym, jaki On jest, gdzieś jakbyśmy po prostu otwierali oczy naszego serca na Jego obecność i wtedy ta Jego chwała się objawia. Dokładnie tak, jak było w tym więzieniu, nie? Że oni skoncentrowali się na Bogu i uwielbiali Go i to doprowadziło do trzęsienia ziemi, jakby rozumiesz, że tak, to po prostu tak. To uwielbienie w naszym życiu, też uwielbienie takie i takie uwielbienie liturgiczne i uwielbienie pozaliturgiczne, ale też uwielbienie Boga jakby w naszym sercu, jakby tak w duchu i w prawdzie, jakby, nie? Że takie uwielbienie może doprowadzić do tego, że te wszystkie lochy naszego życia, czy te lochy
kajdany,
nas samych, kajdany,
nasze blokady,
tak, że to wszystko się zatrzęsie po prostu i opadnie jakby, nie? Że Bóg przyjdzie jakby z chwałą, o którą wołamy, bo tak naprawdę uwielbienie przecież chyba jest wołaniem o to, żeby objawiła się Boża chwała. Jakby, nie?
Ja to też może uproszczę albo spłycę, co powiedziałeś, że ja sobie znowu taką modlitwę właśnie uwielbieniową zawsze porównuję z tym, że ja też lubię być chwalona. Też chciałabym stać czasami, nie wiem, kiedy coś robię i robię to dobrze i ktoś mnie za to pochwali, albo na przykład w grupie, nie wiem, czasem szef wywoła i powie, że o właśnie ty zrobiłaś to najlepiej ze wszystkich, to ja tak sobie wyobrażam tą modlitwę uwielbienia, nie? Że to jest właśnie taka pieśń pochwalna dla Boga. I tak sobie jakby wyobrażam, no co ja mogę czuć. Oczywiście u mnie to pewnie wynika też czasem z próżności, czasami z tego, że człowiek dzięki temu czuje się lepiej po prostu. Ale tak sobie myślę, no przecież no Jezus też był człowiekiem, też zna to uczucie, więc też myślę, że tu, aż tak jak powiedziałeś, to doprowadziło aż do trzęsienia ziemi, nie? Tak idealne jakby uwielbienie, że może nawet właśnie w kontekście takiej Bożej radości z tego, to ja was uwolnię właśnie w tym waszym, w tej waszej radości, w tych hymnach, że właśnie o to nie prosicie. Tylko sam fakt, no też strażnik pyta, nie? Panowie, co mam czynić, żeby się zbawić? I oni nie mówią, że nie wiem, teraz musisz pokutować, żałować za grzechy, nawrócić się jakby do wszystkiego, co zrobiłeś złego, przepraszać, zadośćuczyniać. Nie, oni mówią mu tylko uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz nie tylko siebie, ale i swój dom, czyli będziesz zarażał też wszystkich tych, których masz wokół.
Bardzo mnie to, co powiedziałaś, dwie myśli miałem, kiedy słuchałem tego, co mówisz. Pierwsza odnosiła się do tego, że może być tak, że Bóg lubi słuchać komplementów. I jak sobie myślę o Bogu jako osobie, z którą jestem w relacji, to wydaje mi się to całkowicie naturalne, że tak, że jakby no, potrzebujemy tych komplementów, jakby, nie? I przypominam sobie, jak jeden z nauczycieli szkoły biblijnej opowiadał o tym, jak wyglądała jego adoracja i mówił, że no, przychodzi przed Najświętszy Sakrament i jego modlitwa polega na tym, że mówi Bogu, kocham Cię i słyszę, a ja Cię bardziej. Nie no, ja Cię bardziej, nie no, ja Cię bardziej. Że to jest jakby jego modlitwa.
I tu mamy, wchodzi pieśń nad pieśniami i cały jakby dokładnie. Opis właśnie pięknej miłości, nie?
Dokładnie. Dokładnie tak. A druga rzecz odnośnie tego, co zrobić, żeby się zbawić, żeby uwierzyć w Pana Jezusa, to faktycznie jakbyśmy sięgnęli do Ewangelii Jana, do 15 rozdziału, do 16 rozdziału, kiedy Jezus mówi o tym, że dobrze jest, żeby odszedł, bo wtedy pośle nam pocieszyciela, pośle nam parakleta, to mówi o tym, że paraklet nas przekona o takich trzech jakby rzeczywistościach, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I jak Jezus mówi o tym grzechu, o którym ma nas przekonać Duch Święty, to on nie mówi o grzechach, nie wiem, nieczystości, o kradzieżach, o jakichś tam innych jeszcze jakby przestrzeniach grzechu, tylko mówi o tym, że tym największym grzechem, o którym nas przekona Duch Święty, jest to, że nie wierzymy w Boga. Nie? Że to jest nasz największy grzech. I kurczę, ja tak myślałem kiedyś o 10 przykazaniach, że...
One wszystkie się rodzą właśnie z tego.
No zobacz, nie? Że
tak, zapominamy.
Tak. To jest jedna rzecz, a druga jest, że my tak bardzo często mam wrażenie, też koncentrujemy się, mówię też w kościele, na jakichś grzechach nieczystości, na grzechach pozbawiania życia i tak dalej. A to jest piąte i kolejne przykazanie jakby, nie? Że... A pierwsze przykazania, pierwsze trzy przykazania, te najważniejsze, one się odnoszą wprost do Boga, nie? Do naszej relacji z Nim, do tego, żeby nic nie stało pomiędzy nami, do tego, żebyśmy czcili Jego imię, do tego, żebyśmy świętowali Paschę, że to są jakby... Mam wrażenie, że czasami o tym zapominamy, że jednak to Bóg jest najważniejszy, a największym grzechem jest niewiara po prostu, nie?
Mhm. Czy zapomnienie po prostu o miłości, no bo też jakby, no nierozerwalnie łączy się to z tym przykazaniem, które dał potem nam Jezus w Nowym Testamencie, czyli tym przykazaniem miłości. I tam też jakby w pierwszej kolejności on wymienia Boga, że ze wszystkiego, co mam, ze wszystkich sił, z całego serca, z całej swojej duszy, będę kochał Boga, a bliźniego jak siebie samego, bo wiemy, że w stosunku do siebie też bywamy krytyczni, też bywamy czasami bardzo surowi, odtrącamy się czasami i ta miłość do bliźniego jako do nas samych też nie jest idealna, natomiast do Boga jest nakaz ze wszystkiego, co możesz, nie? Tak się skup, że kochaj mnie wszystkim, każdą cząstką swojego ciała.
Do mnie też to przykazanie, o którym mówisz, czy te dwa przykazania w istocie przychodzą też jako obietnice, nie? Że może Duch Święty tak moje serce przemienić i tak je otworzyć, że właśnie będę kochał Boga w ten sposób, że będę kochał bliźniego i siebie też właśnie w ten sposób. I myślę, że właśnie świetną drogą do tego jest modlitwa uwielbienia, kiedy to właśnie w tej modlitwie, kiedy chcemy Bogu wyrazić naszą miłość do Niego, kiedy chcemy Go właśnie skomplementować, kiedy chcemy Go zobaczyć też w Jego pięknie i w Jego majestacie. A przecież jesteśmy tak ograniczeni w formach wyrażania i tak słabi, to mam takie poczucie, że wtedy właśnie Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości i w modlitwie uwielbienia dzieje się coś takiego, że Bóg w nas modli się do Boga, jakby, nie? Że to w tej modlitwie uwielbienia, nie mówię, że w innych modlitwach nie, bo oczywiście też, ale jakoś tak szczególnie bliska mojemu sercu jest ta modlitwa uwielbienia. I mam takie poczucie, że właśnie wtedy Duch Święty woła o Boga w nas, jakby, nie? Woła o tą miłość, o to, jak właśnie ta zeschnięta ziemia, jakby,
i
nie?
Też przez to może pozwala nam zobaczyć całe piękno jakby Boga, że też przez to, że rozpala w naszym sercu i przez to, no zwróć uwagę na same dobre rzeczy, nie? Wypunktuj mnie, wykomplementuj w tej modlitwie uwielbienia, to człowiek sam do siebie się przekonuje, że rzeczywiście to pragnienie zauważenia Boga właśnie takim doskonałym jest. Myślę, że faktycznie z tego czytania dzisiejszego no płynie taka super nauka jak dla mnie na codzienne życie, no bo myślę, że jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby właśnie w trudnych chwilach trochę usiąść, pojęczeć. Panie Boże, ale tak. Czemu to na mnie zsyłasz? Czemu ja jestem w tym lochu? Ja się tak strasznie boję, wybaw mnie.
I wiesz, wydaje nam się, że się modlimy.
I że się modlimy, nie? Jęcząc.
Tak, ale my się tak naprawdę często modlimy do własnych problemów, nie? Bo my tak, cała nasza modlitwa to jest opowiadanie, mam taki problem, przyglądanie mu się z różnych stron, opowiadanie o tym, jak on mnie gnębi, trapi. Ja nie mówię, że to jest złe, no bo to też jest pewnie jakoś
No
naturalne,
jak i w
nie?
przyjaźni, nie? Że
Dokładnie.
każdy musi trochę powiedzieć o kimś. No ale z drugiej strony działanie w jedną stronę. Tylko kiedy ja Bogu mówię tylko o sobie i tylko
Dokładnie.
o swoich problemach, a z drugiej strony nie ma nic.
A kiedy wiesz, a kiedy mówię w problemach o nim, to jakby to tak naprawdę to, co ja mówię, jesteś dla mnie ważniejszy niż te problemy. Nie? Ważniejsze jest dla mnie to, żeby cię uwielbić, niż żeby cię prosić chociażby o zmianę tej sytuacji. Jakby nie, nie, najpierw jesteś ty, jakby nie. To jest trochę jakby to, co Mojżesz powiedział Izraelitom na pustyni. Patrzcie na miedzianego węża, jakby nie, to pozostaniecie przy życiu. Nie patrzcie pod nogi, na to wszystko, co pełza po waszych stopach. Kurczę, trudne oderwać wtedy wzrok jakby od podłogi, po której pełzają węże, a spojrzeć w górę jakby, nie? My też mamy patrzeć na wywyższonego jakby, nie? I właśnie uwielbienie Boga, też w Jego męce, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu, to jest jakby to, co dzięki czemu mam takie poczucie, zostaniemy przy życiu po prostu, nie?
No kajdany nam spadną, nie?
Dokładnie.
Wtedy, kiedy
dokładnie.
Nie będziemy jęczeć o to, żeby te kajdany spadły, tylko wtedy, kiedy będziemy tak uwielbiać, że to tak Boga poruszy, że On powie, no nie, no to jest najpiękniejsza mowa dla mnie i no, no trochę takie lizusostwo może nawet.
Można tak powiedzieć, że jakby efektem uwielbienia jest poruszenie, które doprowadza do trzęsienia.
No a trzęsienie nie dość, że może uwolnić nas, to jeszcze wszystkich wokół przekonać do tego, że ma to sens i że jest to piękne. No i zbawić wszystkich. Dzięki ci, Piotrze, za tą rozmowę. Mam
Dziękuję
nadzieję,
również.
Że nasi słuchacze będą wiedzieć, że nawet w lochach najczarniejszych i najstraszniejszych i zakłóci nawet w dyby dla bezpieczeństwa, lepiej, żeby wołać z uwielbieniem i hymn pochwalny na rzecz Pana, a nie jęczenie i nie wołanie o pomoc.
Mam takie bardzo mocne poczucie, że jeszcze byłoby super, jeśli pozwolisz, Olga, uzupełnić tą naszą rozmowę o jeszcze jedno uwielbienie w trudnych okolicznościach, które jest w Starym Testamencie, czyli Meszach, Szadrach i Abednego. Wszyscy znamy tą historię, nie? Oni tam Nabuchodonozor kazał im się pokłonić, oni tego nie robią. Trafiają do ognistego pieca przez Chaldejczyków rozgrzanego tak, że nawet tych, którzy dokładali, spalało. Oni tam są związani i wyrzuceni. I ja pamiętam, że jak gdzieś słyszałem o tej historii, czy rozmawiałem z kimś o tej historii z Księgi Daniela, to miałem takie wyobrażenie, że to było tak, że jakby oni zostali wyrzuceni, że przychodzi anioł, rozwiązuje ich i tam się z nimi przechadza i potem Nabuchodonozor to widzi, oddaje chwałę Bogu i jakby oni wychodzą z pieca. I naprawdę przeżyłem szok, jak kiedyś usiadłem do tego słowa, wczytałem się, że od wrzucenia ich do pieca do przyjścia anioła jest kilkadziesiąt wersetów. I uświadomiłem sobie wtedy, że tym, co ich chroniło w tym piecu przed tym, żeby ich płomienie nie spaliły, to było właśnie uwielbienie Boga. Że uwielbienie Boga jest jak anioł, który szańcem otacza bogobojnych. Więc myślę, że bardzo warto dla każdej osoby, która być może jest teraz w kryzysie i przeżywa coś bardzo trudnego i cierpi i wszystko w niej woła o zmianę, to podpowiedzią z naszej strony jest to, żeby uwielbiła Boga tak, jak potrafi. Mówiłam o tym, jak jest piękny, jak jest wspaniały, jak jest wszechmogący, jak jest potężny. I myślę, że to może zaowocować potężnym trzęsieniem ziemi.
To ja już nie będę puentowała, niech to będzie największa puenta. Ty jesteś święty, Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda. Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy. Jesteś Królem Wszechmogącym, Ojcze Święty, Królu Nieba i Ziemi. Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad Bogami. Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro. Pan Bóg żywy i prawdziwy. Ty jesteś miłością, kochaniem. Ty jesteś mądrością. Ty jesteś pokorą. Ty jesteś cierpliwością. Ty jesteś pięknością. Ty jesteś łaskawością. Ty jesteś bezpieczeństwem. Ty jesteś ukojeniem, Ty jesteś radością. Ty jesteś nadzieją naszą i weselem. Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością. Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym. Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością. Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym. Ty jesteś mocą, Ty jesteś orzeźwieniem. Ty jesteś nadzieją naszą, Ty jesteś wiarą naszą. Ty jesteś miłością naszą. Ty jesteś całą słodyczą naszą. Ty jesteś wiecznym życiem naszym, wielkim i przedziwnym Panem, Bogiem Wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem. Amen.
Amen.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Święta Maryjo,
módl się za nami.